wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/wspieraj radio wnet.
Z naszym gościem Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dla tematu atom, ale atom stawimy sobie na deser. Na początek węgiel, przypłynął węgiel, przynajmniej no, część, nie cały, który potrzebujemy przyjeżdżać do portu i pojawił się problem, o którym już żeśmy z panem redaktorem, ale też z innymi ekspertami mówili na antenie Radia Wnet nie raz, nie dwa, że węgiel może i będzie tonaż, może się będzie zgadzał, ale jakość tego węgla może być wątpliwa. Jedna z pani poseł, z posłanek Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Gabriela Lenartowicz wstawiła taką informację, że około 1/5 z węgla, który został załadowany i przebył podróż morską do polskich portów, do tego ta 1/5 ma odpowiednią charakterystykę co do zamawianego towaru. Jak to się odbije na rynku polskiego węgla, jak to się przełoży na to zapewnienie rządu, że węgla dla gospodarstw domowych tej zimy nie zabraknie.
Trzeba go będzie sprowadzić więcej. Faktycznie jest tak, że szeroko rozpowszechniony w Polsce węgiel rosyjski miał charakterystykę, która sprawdzała się przy spalaniu w Polsce do celów grzewczych. Mieliśmy łatwy dostęp do taniego węgla rosyjskiego, tak samo jak kiedyś Niemcy do taniego gazu rosyjskiego. No i się skusiliśmy. Sprowadzaliśmy ten węgiel, teraz musimy i dobrze zastąpić go dostawami z innych kierunków. I węgiel ma różne gatunki. Węgiel zamorski często nie ma takiej samej charakterystyki. To nie chodzi o to, że on jest gorszy, bo dostajemy produkt spełniający standardy, ale to jest inna pozycja w menu. Ten węgiel ma inną charakterystykę i pewnie o to chodzi pani poseł, która mówi o tym, że nie w całości nadaje się do palenia. Po prostu do palenia węgiel musi mieć odpowiednią małą wilgotność i dużą wielkość. I konieczność sortowania węgla przy okazji podnosi jeszcze jego cenę. Natomiast mamy możliwość sprowadzenia jeszcze więcej tego węgla zamorskiego, więc dostawy powinny zostać zapewnione, ale to jest kwestia czasu, problemów logistycznych, które już teraz widać. Mamy powolny proces przejmowania łańcucha dostaw przez podmioty państwowe. Widać, że Polska Grupa Górnicza tworzy własne składy węgla, tam sprowadza własny węgiel spoza Rosji i w ten sposób widzialna ręka państwa zajmuje się tą sprawą i jak to bywa z ręką państwa, czasami jest mniej poręczna, mniej poradna niż wolny rynek. Natomiast ten wolny rynek niestety nas zawiódł, bo został zdominowany przez węgiel rosyjski, który słusznie zablokowaliśmy dopiero teraz po ataku Rosji na Ukrainę.
Bo był tańszy, bo był dotowany, przewozy po stronie rosyjskiej zdaje się nie były realizowane.
Byli pośrednicy z kontaktami w Rosji. To była patologia, która była potwierdzana przez różne ekipy, a dopiero teraz zaczynamy sobie z nią radzić. Oczywiście są uczciwi sprzedawcy, którzy oczywiście mają teraz problemy, którzy nie mogli wziąć udziału w programie rządowym, ponieważ on był tak skrojony, że kredytowaliby sprzedaż węgla przez długie miesiące. To też trzeba zwrócić honor. Natomiast faktem jest, że Polska uzależniła się od węgla rosyjskiego i teraz wychodzi z tego uzależnienia. To boli, to wymaga czasu. Natomiast na końcu będzie dobrze i takim smutnym pocieszeniem może być fakt, że ceny są tak horrendalnie wysokie, że zjawisko destrukcji popytu powinno zmniejszyć zapotrzebowanie na ten węgiel, tak jak zmniejsza już zapotrzebowanie na gaz. Będzie tak drogo, że sami będziemy się ograniczać. Ci, którzy nie są w stanie się już ograniczać, otrzymają pomoc społeczną i tak będzie wyglądał kryzys energetyczny w Polsce, który przecież już trwa.
To pewnie będzie tak, że galerie handlowe trochę mniej będą chodzić latem i trochę mniej grzać zimą. Powinny, nie wiem, czy to robią.
I tramwaje warszawskie niech domykają drzwi. To jest mój wielki apel, moje wielkie spostrzeżenie. Mieszkam 6 lat w Warszawie, tego się nie da zrobić.
A też nie muszą mrozić tramwaje warszawskie do 18 stopni. Ja się zmagałem z chrypką, bo wchodziło się 32-18 i to ani przyjemne, ani mądre, ani oszczędne w kontekście kryzysu energetycznego nie jest. To jeszcze o tym węglu. A co się stanie z tą górką? Jak rozumiem, nagle nam się pojawi dużo miału, który ani nie nadaje się do piecy przydomowych, do takiego domowego grzania, ale może da się to spożytkować w małych elektrociepłowniach lokalnych, samorządowych. Czy ten węgiel nagle trafi na hałdy i będziemy mieli niedobór jednego asortymentu, a nadmiar innego asortymentu węgla?
Rozsądna gospodarka tym, co posiadamy, powinna sprawić, że się ten węgiel nie zmarnuje. Natomiast też trzeba zastrzec, że nie należy nadużywać paliwa niezgodnie z jego przeznaczeniem. Część problemów niektórych nowych bloków węglowych w Polsce mogła wynikać z faktu, że trafiło do nich złe paliwo, bo takie było dostępne. I tutaj też jest pewne ograniczenie, które powoduje, że mamy różne gatunki węgla i nie zawsze jeden jest zamiennikiem drugiego.
To panie redaktorze, jeszcze kwestia atomu. Mamy informację, którą zresztą możemy znaleźć na portalu Business Alert, która mówi, że no, Amerykanie, nie wiem, czy właśnie to jest do pana pytanie, czy propagandowo, czy realnie mówią, że cały czas odpalenie pierwszego reaktora w Polsce jest możliwe w roku 2033?
Wszyscy sprzedawcy technologii jądrowych mówią, że ten termin jest do realizacji, reklamując swoje oferty. Nie inaczej robią Amerykanie, to samo mówią Koreańczycy i Francuzi, a zatem należy trzymać kciuki za ich deklarację. Wydaje się, że jeżeli zgodnie z planem, który realizował dotąd pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, wybierzemy teraz jesienią partnera, to ten termin 33 roku powinien zostać zrealizowany. Natomiast smutna konstatacja polega na tym, że nawet jeżeli byśmy mieli atom w 35 roku, to i tak go będziemy potrzebować, bo potrzebowaliśmy go w 95 roku, w 2005, 2015 i przez 30 lat go nie zbudowaliśmy. Dlatego czas nadrobić tę zaległość historyczną. Liczę tutaj na ciąg dalszy pracy w Polsce, niezależnie od zmian kadrowych. Takie megaprojekty jak energetyka jądrowa nie powinny zależeć od losu jednego człowieka, który oczywiście był spiritus movens tego projektu, teraz jego następca też takim spiritus movens powinien być. Powinniśmy teraz jesienią wybrać partnera, przedstawić model finansowy i w końcu budować atom w Polsce.
To skoro jesteśmy przy tych zmianach kadrowych, które wzbudziły pewną debatę publiczną, czyli dymisji czy odejścia ministra Piotra Naimskiego, mamy jego następcę. Ja niestety nie wiedziałem, że ten temat będziemy poruszać, więc nie pamiętam, jak ten następca się nazywa, to bez złośliwości.
Mateusz Berger. Prostu.
O właśnie, taka osoba raczej do tej pory publicznie mało znana, ale ja mam taką wątpliwość, na pewno pan Mateusz Berger podejmuje kluczowe decyzje. Gdzie teraz są te decyzje? To osobiście premier? Gdzie jest ten jeden człowiek, który faktycznie odpowiada za decyzyjność polskiego programu atomowego?
Do tej pory nie było zmian systemowych. Usłyszeliśmy z resortu klimatu, że być może zostałby powołany pełnomocnik do spraw atomu, czyli nowy pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej straciłby te kompetencje. Dopóki się to nie stało, a nie słychać o tym, żeby miało się stać, to cały czas pełnomocnik do spraw infrastruktury odpowiada za program jądrowy. Mamy kolejne działania polskich elektrowni jądrowych, spółki, która przygotowuje się tak, jakby ta decyzja o atomie miała zaraz zapaść. Mamy decyzję środowiskową. Minister klimatu była dzisiaj w Niemczech i mówiła o tym, że atom jest Polsce potrzebny, bo ten plan będzie też konsultowany z Niemcami. Wcześniej już był i nie było problemu, teraz też nie powinno być, bo jest okno możliwości dla atomu, więc wydaje się, że powinniśmy mieć kontynuację i ten atom w Polsce zostanie w końcu po 30 latach przesądzony. Jeżeli do tego nie dojdzie, no to będzie jedna z większych porażek III Rzeczpospolitej.
No i to będzie kłopot. Parę pytań dookoła tego. Mamy jeszcze 3 minuty dookoła tego projektu atomowego. Jedna moja wątpliwość, patrzymy na Francję, tam duża część miksu to jest właśnie energia z atomu, a ceny wyższe niż w Niemczech dochodziły 25 sierpnia, przebiły 700 euro za megawattogodzinę. Przypomnę, w Polsce wówczas było 350. Czy nie jest tak, że ten atom jest bezemisyjny, jest neutralny klimatycznie, ale jest drogi?
Budowa atomu jest droga, natomiast potem energia jest tania. Energia we Francji jest droga z wielu powodów, między innymi przez cenę gazu windowaną przez Gazprom, od której zależy koszt energii na giełdzie, także we Francji. Natomiast jest też problem z korozją reaktorów EDF-u. Ta pojawiła się niedługo po ataku Rosji na Ukrainę. Ktoś może spekulować, że to Rosjanie je zepsuli, ale winna jest korozja. I ona wynika z faktu, że Francja ma starą flotę reaktorów jądrowych. Gdyby prezydent Emmanuel Macron na początku swych poczynań w Pałacu Elizejskim nie zapowiedział odwrotu od atomu na wzór Niemiec, nie byłoby wahania i powstawałyby nowe reaktory francuskie szybciej, które zastępowałyby te stare jednostki, które pamiętają czasy generała de Gaulle. Gola, więc mają kilkadziesiąt lat. I to jest kolejna zaleta atomu, która wynika z faktu, że raz płacimy dużo, ale mamy potem 60-80 lat pracy z energią tanią pod sznurek, ze stabilizacją odnawialnych źródeł energii, bez zależności od gazu z Rosji. Zamykając stację benzynową Putina, przechodzimy transformację energetyczną zabezpieczoną przez atom. I to jest wspaniały scenariusz, którego należy życzyć Polsce.
Dobrze, chociaż tam jest jeszcze jedna wątpliwość, bo pojawiły się informacje o kłopotach z chłodzeniem. To wynika z niskiego poziomu rzek Loara. Jest nie jakoś katastrofalnie niska, ale jest niska. Bo to takie zdjęcia, są akurat zdjęcia, które trochę które pokazują delikatny strumyczek płynący na tle wielkiego koryta rzeki. To akurat nie do końca tak wygląda, bo to jest takie specyficzne miejsce, ale faktycznie Loara ma bardzo niskie stany wody, więc być może tu jest też kłopot, że atom może mieć też swoje wady i w Polsce też może być z czasem kłopot z chłodzeniem reaktorów.
Oby nam się Bałtyk tak bardzo nie cofnął. Polski projekt jądrowy ma być realizowany nad morzem, między innymi ze względu na dostępność wody do chłodzenia.
Czyli jak rozumiem, te reaktory francuskie, które są nad albo nad kanałem, albo nad oceanem, tam tych kłopotów nie ma, o ile w ogóle takie są.
Francuzi mają tak dużo atomu, że trudno powiedzieć, generalizować na ich temat, natomiast faktycznie niskie poziomy wód są coraz większym problemem wynikającym ze zmian klimatu. Także w Polsce w 2017 roku musieliśmy wprowadzić stopnie zasilenia w energetyce konwencjonalnej, która też potrzebuje wody do chłodzenia, bo tej wody niestety brakowało.
No i też w 15 też była taka awaria, wtedy w Bełchatowie coś się stało i nagle był kłopot z całą polską siecią. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Wojciech Jakubik był gościem Popołudnia Wnet.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl /
wspieraj Radio Wnet.